po raz ostatni dzisiaj do poranka wnet, godzina 8.44, a naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, znawca dziejów naszego zachodniego sąsiada Niemiec, ale też dziejów XIX-wiecznej Europy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W moim ręku jedna z najnowszych książek pana profesora, bo pan profesor tak szybko pisze, czy sobie nie nadążamy z czytaniem, można by powiedzieć. O właśnie, to jest jedna najnowsza książka, ja mam drugą najnowszą książkę. Ja mam przed sobą Kulturkampf, czyli walka Berlina z katolicyzmem od XVIII do XX wieku, a pan profesor?
A ja mam drugą nowość, Niemcy, kraj wojen i rewolucji, ta, którą pan redaktor ma przed chwilą pokazywał. No to jest, można powiedzieć, element szerszej całości, o której piszę właśnie w tej drugiej książce, gdzie no, zwracam uwagę, że nie jest tak, jak niekiedy się dość obiegowo i w uproszczony sposób o naszym zachodnim sąsiedzie, że jest to kraj generalnie ludzi twardo chodzących po ziemi, no, którzy może od czasu do czasu mają jakieś nagle porywy, nazwijmy to, niezrównoważonych namiętności. Natomiast moim zdaniem historia Niemiec nowożytnych to jest ciąg różnych rewolucji, przerywanych wyjątkowo okresami normalności, ale generalnie normą są różne rewolucje, od reformacji po współcześniactwo w kościele niemieckim obecnie, a Kulturkampf, ten XVIII-XIX-wieczny, o którym jest ta książka, którą pan redaktor miał w swoim ręku, no to jest jeden z elementów tego ciągu rewolucji.
Ciągu rewolucji, które toczą Niemcy. Wydawałoby się to Francja, kraj rewolucji, ale jak widać, Niemcy też są krajem, które od reformacji przynajmniej, na może i wcześniej, ale reformacje, bunty chłopskie, czy wojny chłopskie i tak dalej, można by pewnie tych rewolucji mnożyć, które się działy na terytorium Rzeszy Niemieckiej. I te rewolucje nie tylko same Niemcy, zdaje się, toczą, ale także przekładają się, no, trochę siłą ciężkości samego państwa na cały nasz region. Jakby historycznie spojrzeć na to, jak Niemcy rozgrywali nasz region, jak rozgrywali Polaków, ale też Polaków, Czechów, Polaków, Węgrów, Polaków, Litwinów, Polaków, Ukraińców, koniec końców, dochodząc do współczesnej polityki, to jakby pan profesor to opisał?
No tutaj już wchodzimy w pewne koncepcje geopolityczne, które no, w XX wieku na przykład, one przede wszystkim przybierały postać różnych form Mitteleuropy, czyli to, co sami Niemcy nazywają organizowaniem Europy Środkowej, przez nich oczywiście, przez Rzeszę Niemiecką. Ja natomiast zwracam uwagę także w tej książce Niemcy, kraj wojny i rewolucji, że na przykład no, pojęcie Mitteleuropy miało w sobie sam autor tej koncepcji, Friedrich Naumann, w swojej słynnej książce w 1915 roku nie krył tego, że tam za tą wizją tak naprawdę stoi pewna wizja kulturowej dominacji nad naszym regionem Europy. To znaczy polityka i gospodarka miała być konsekwencją dominacji Niemiec w sferze kultury, ponieważ to Niemcy, jak pisał Naumann, miały dostarczać pewnej matrycy kulturowej dla tych, jak Niemcy lubią mówić, małych narodów w Europie Środkowej. A co miało stanowić tą matrycę? Wtedy, na początku XX wieku, jak pisał Naumann, to miało być dziedzictwo niemieckiej filozofii idealistycznej, czyli Kant, Hegel i cała ta szkoła. No ale jak dzisiaj popatrzymy, dzisiaj warunki się zmieniły, Niemcy są zupełnie inne, Europa Środkowa zupełnie inna, ale pewne wzorce szukania dominacji czy budowania modelu centrum i peryferii pozostały w polityce niemieckiej, no bo przecież Niemcy kreują się, to ciągle słyszymy, jako państwo, które musi, cytuję, brać większą odpowiedzialność za Europę. To znaczy szerzyć, jak oni mówią, wartości europejskie, czyli pewna wizja kultury za tym idzie. No i tutaj są całkiem nowoczesne narzędzia i sposoby prowadzenia tej polityki dominacji właśnie w sferze kultury, która ma mieć konsekwencje potem w sferze gospodarki i polityki, czyli chociażby cała sieć fundacji, różnych programów wymiany kulturowej, stypendialnej. Wszystko to jest oczywiście obudowane bardzo ładną taką moralizatorską retoryką, że my Niemcy musimy naprawić zło, które rządziliśmy, bierzemy odpowiedzialność, a przy okazji, tak zupełnie przy okazji, realizujemy swoje interesy.
realizujemy swoje interesy, które także realizujemy poprzez wygrywaniu jednych państw przeciwko drugim. Powoli tak staram się naprowadzać naszą rozmowę, panie profesorze, do tych bieżących wydarzeń, bo pan profesor poza tym, że książki pisze, to jeszcze operuje słowem i to w sposób nowoczesny na kanale YouTube, a tam komentarze do bieżących wydarzeń, także tych politycznych, chociaż z historią w tle, no i oczywiście konflikt między Polską a Ukrainą, konflikt, który ma swoją długoletnią historię, w którym Berlin jest niezwykle obecny, no chociażby wiek XX i to jak po pokoju, czy traktat po pokoju brzeskim Niemcy starali się stworzyć Ukrainę, czy to Hetman Skoropadzki, czy inne działania tak, żeby zbudować Ukrainę wrogą Polsce. Na ile można w obecnym kryzysie między Warszawą a Kijowem dostrzegać ślady Berlina?
No to są długie tradycje. Dziękuję, że pan redaktor na to zwrócił uwagę i wspomniał też o tym kanale na YouTubie, po prostu historia. Tam ja pozwoliłem sobie zaoferować panu wiceministrowi nauki, panu Szepkiemu, moją książkę Historię Polski w języku ukraińskim, która została wydana kilka lat temu dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. I tam jest taki jeden akapit, który spowodował, że paru tłumaczy ukraińskich nie chciało tłumaczyć tej książki. Ten akapit mówi o zbrodni ludobójstwa popełnionego przez UPA na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Wspominam także o tych sprawiedliwych Ukraińcach, którzy czy to w małżeństwach mieszanych, czy jako swoje dzieci pomagali, ostrzegali, przechowywali Polaków w czasie tej strasznej. Tego straszliwego czasu lat 43-44, no ale to jest takie signum temporis, że trzeba było no, naprawdę szukać tłumacza, który by chciał przetłumaczyć tę książkę. Przypomnę, ona już się ukazywała po rozpoczęciu przez Rosję tej pełnoskalowej agresji na państwo ukraińskie, gdy wydawało się, że może Ukraińcy teraz szukają innych bohaterów dla swojego panteonu narodowego. Wyspy Wężowej, Kijowa, Hostomela, nie? To się okazuje, że to jednak, jak także świadczy najnowszy prezydent Zelenskiego, oni bohaterów szukają gdzie indziej. Natomiast ten wątek niemiecki jest bardzo silny. Dość wspomnieć, że Dmytro Doncow, twórca tego wojującego ukraińskiego nacjonalizmu, który inspirował Banderę, Suchewicza i innych ludobójców z UPA, no on rozpoczynał karierę na początku XX wieku w Berlinie. On był, działał tam na zlecenie oczywiście rządu niemieckiego, czytaj wywiadu niemieckiego, jako ten, który miał przygotowywać propagandę nacjonalizmu ukraińskiego, który przed I wojną światową miał służyć rozsadzeniu Imperium Carskiego. A potem w czasie I wojny światowej rzeczywiście Niemcy stworzyli Ukraińską Republikę Ludową, czyli to państwo ukraińskie, z którym zawarli pokój w Brześciu, w lutym 1918 roku, którym za obietnicę dostaw ukraińskiego zboża do Niemiec i Austro-Węgier zapłacono polską chełmszczyzną i polskim Podlasiem dla Ukrainy. Ten wątek rozgrywania też Polaków przeciwko Ukraińcom i odwrotnie, ono wpisuje się w generalnie w strategię niemiecką, która już wtedy się bardzo mocno rysuje, bo przecież władze okupacyjne tak zwanego Oberostu na ziemiach litewsko-białoruskich dokładnie robiły to samo, jeśli chodzi o przeciwstawianie Polakom Litwinów i odwrotnie. W czasie II wojny światowej zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to, co działo się za sprawą ludobójców z UPA, działo się za przyzwoleniem niemieckich władz okupacyjnych, bo pamiętajmy, to była niemiecka okupacja i w świetle prawa międzynarodowego to Niemcy jako państwo okupujące te obszary odpowiedzialne było za bezpieczeństwo i generalnie na porządek. Ale jak widać, oni działali na zasadzie z ich perspektywy ideologicznej niemieckiej wtedy. Niech jedni podludzie eksterminują innych podludzi. Oczywiście były wyjątki. Znamy to z przekazów źródłowych, że tam się zachowały jednostki węgierskie na przykład na Wołyniu, bo mówiąc kolokwialnie, była krótka piłka. Także od razu rozprawiali się z bandytami. No, natomiast Niemcy przyzwalali.
Niemcy przyzwalali, nie bez kozery Hetmana Skoropadzkiego przywołałem, bo to był chyba jeden z takich bardziej spektakularnych prób w XX wieku tworzenia przez Niemcy zależnych od Berlina władz Ukrainy, które no właśnie miały być wrogie wobec Polski, no i też miały okupować część ziem polskich, no bo przecież Niemcy przyznały Ukraińcom spore połacie ziemi, które nawet obecnie wchodzą w skład Rzeczpospolitej Polskiej, bo to Chełmszczyzna, ziemie obecnego województwa podkarpackiego i lubelskiego.
Słusznie pan redaktor podkreślił słowo obecnie, bo trzeba mieć w pamięci, no, jestem historykiem i stąd wiem, że historia to przede wszystkim zmiana. Musimy mieć świadomość, mam nadzieję, wątłą co prawda, ale mam nadzieję, że nasze elity polityczne i wojskowe mają przygotowany plan B na sytuację, w której to Ukraina kończy wojnę z Rosją z poczuciem zwycięstwa, to znaczy z takim poczuciem, że no, Rosji nie udało się nas całkowicie podbić. Traciliśmy terytoria na wschodzie, Krym, ale no jednak Putin nie osiągnął swojego strategicznego celu. Czyli wychodzimy generalnie zwycięsko, pokazaliśmy na co nas stać także w głębi Rosji, w Petersburgu, w Moskwie, nawet w Irkucku. No i cóż, no nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby wyobrazić sobie sytuację albo zadać sobie pytanie, co będzie, kiedy te elitarne jednostki armii ukraińskiej, która liczy mniej więcej 800 tysięcy ludzi uzbrojonych po zęby, przyzwyczajonych do walki, ta jednostka imienia bohaterów UPA będzie na przykład na blisko Polski. A my jesteśmy w takiej oto sytuacji, kiedy urzędnicy polskiego państwa, polskiego rządu trywializują, relatywizują te zbrodnie ludobójstwa, porównują do Robinsona i Piętaszka, mówią o jakimś polskim imperializmie. Ja tutaj cytuję wypowiedzi wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Maszewskiego. Albo z kolei pani minister edukacji narodowej o tak zwanych polskich nazistach budujących w czasie II wojny światowej obozy koncentracyjne. I my jesteśmy w takiej oto sytuacji, całkiem moim zdaniem realnej, że może w niedalekiej przyszłości okazać się, że będziemy także narracyjnie całkowicie bezbronni wobec tego zagrożenia, które może się zarysować.
Zagrożenia ze strony ukraińskiej, ale kiedy mówisz takie słowa, to, no to od razu pada albo takie zdanie, albo podejrzenie, że jak mamy czuć się zagrożeni ze strony kraju, który jest zrujnowany wojną, który w tej chwili liczy pewnie 20 kilka, 8, 5 milionów mieszkańców, a nie czuć zagrożenia ze strony kraju, który ma pretensje wobec Polski i co do terytorium. Ostatnio pan Sołowiow w pierwszym kanale telewizji rosyjskiej mówił o potrzebie powtórnego zajęcia starego miasta ruskiego Warszawy. Ma broń jądrową. No i w ostatnich latach nieraz udowodnił, że jest gotowy do inwazji.
No i to samo państwo, mówimy tutaj o Rosyjskiej Federacji, także prowadzi swoją, no trudno to nazwać politykę, ale propagandę historyczną, gdzie gloryfikuje się i Stalina, i także cara Petra I, Katarzynę II, Suworowa, który utopił Pragę w 1794 roku, prawobrzeżną Warszawę, zdobywając ją, tłumiąc insurekcję kościuszkowską, utopił ją we krwi. Więc tak, no oczywiście jesteśmy w takiej oto sytuacji. To jeszcze bardziej powinno pobudzić do działania nasze elity polityczne, już tutaj tylko polityczne, żeby przede wszystkim, żebyśmy my nie byli bezbronni wobec tego, co się dzieje właśnie na wschodzie, ale i na zachodzie, bo przecież zaczęliśmy od Niemiec, a w Niemczech na potęgę przecież gloryfikuje się z kolei Prusy. Przedstawia się Prusy jako państwo nowoczesne, otwarte na reformy, bardzo europejskie, no, odbudowany parę lat temu w centrum Berlina zamek Hohenzollernów przekonuje, że tak naprawdę królowie z dynastii Hohenzollernów zajmowali się głównie kolekcjonowaniem obrazów i grą na flecie i korespondencją po francusku z francuskimi oświeceniowcami. No więc jesteśmy w takiej oto sytuacji, że tak powiem, narracji historycznej, a u nas muzea na przykład publiczne, czyli finansowane z pieniędzy publicznych, czy to samorządowych, czy państwowych, no, na przykład przedstawiają Wehrmacht jako atrakcyjne biuro podróży, w którym to nasi chłopcy mogli w czasie II wojny światowej zwiedzać Grecję, Francję, Włochy. Ja nawiązuję do tej skandalicznej wystawy w Gdańsku pod tytułem właśnie Nasi chłopcy w Wehrmachcie. Usuwa się bohaterów polskich z ekspozycji stałej z Muzeum II wojny światowej. Obcina się podstawy programowe do nauczania historii. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które mi są bliskie, na których trochę się znam jako historyk, ale to w zestawieniu z tym właśnie, co się dzieje na Ukrainie, czy w Rosji, czy na Białorusi, no to budzi rzeczywiście największe zaniepokojenie i wzywa wręcz działania państwa polskiego.
O czym mówił profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, autor wielu publikacji, monumentalnej pracy Dzieje Prus. Jeżeli ktoś jeszcze mógłby znaleźć, to zachęcam, żeby ją nabyć i w własnej bibliotece posiadać, ale też Kulturkampf, którą ja mam, i Niemcy, kraj wojen i rewolucji, o ile dobrze pamiętam tytuł.
Tak jest i przypominam, że, bo to ogłosiłem na moim kanale, jest to nagroda wyznaczona przeze mnie dla tego, kto tak wskaże mi wiarygodne informacje, kto ukrywa się pod pseudonimem, który Taban.
A to już historia związana z życiem polskich politycznych social mediów. Kto wie, ten wie, kto zna całą historię, ten może z niej skorzystać i wygrać książkę, jeżeli ma taką wiedzę. Profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A ja Państwu tylko przypominam, że możecie nas Państwo słuchać, oglądać dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet albo tym słuchaczom, którzy nas wspierają w innych formach, jak przelew na konto, albo po prostu nas słuchają i polecają. Wszystkim bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dotrzymamy do kolejnych urodzin. No i że Państwo, jeżeli nas słuchacie, to zajrzycie czasami albo na naszą stronę wnet.fm, albo na www.patronite.pl/radiownet i tam Państwo. Może udało mi się kogoś namówić, żeby patronem został, a może ktoś myślał, że jest patronem, a potem się okazało, że nie jest. Te trzech patronów udało mi się namówić. Pan Andrzej, dwóch panów Andrzejów, pan Artur i jeden patron anonimowy i drugi patron, który się podpisał literą T. To jest piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś by dołączył, to przywitam go na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej o 10:00 w Odysei Wyborczej. Jeżeli chcemy mieć wolne media, jeżeli chcemy mieć media, które zajmują się sprawą Polnortu, to oczywiście w kontekście zatrzymania redaktora Leszka Kraskowskiego, no to zachęcamy, żeby nas być z nami i nas wspierać. Do zobaczenia, do usłyszenia.